Słuchasz podcastu Halo Radia. Wspieraj nas. Te audycje nie tworzą się same. To nasza codzienna praca na antenie jedynego radia w Polsce, które nie schlebia władzy ani opozycji, bo nie od tego są dziennikarze. www.haloradio.sos. Dziękujemy.
Dzień dobry Państwu, o poranku, wtorkowy poranek. Za naszymi oknami, tak jak wczoraj było piękne, bezchmurne niebo, słońce, tak dzisiaj całe to ustrojstwo pozytywne przesunęło się gdzieś, być może nad Wasze głowy, właśnie tu i teraz, bo u nas, patrząc za nasze okno redakcyjne przy Marszałkowskiej 2 w Warszawie, no to ani słońca póki co, ani bezchmurnego nieba, ale wiosna ma swoje prawa i trzeba być cierpliwym tutaj. Kuba Wątły, dzień dobry, będę z Państwem dzisiaj do godziny 9.45, jak to zwykle w poranku od poniedziałku do piątku na antenie Halo Radia. A dziś 23 dzień lutego, 54 dzień roku. Do końca roku pozostało 311 dni. Imieniny obchodzą Damian, Damiana, Feliks, Florentyna, Izabela, Łazarz, Marta, Polikarp, Roman i Stefan. Uf, tak w miarę znane te imiona. W Brunei dzisiaj święto narodowe, w Gujanie święto republiki, a w Polsce ogólnopolski dzień walki z depresją. Z depresją, za którą nie stoją pieniądze. Z depresją, która jest dezawuowana przez część z nas i traktowana w taki sposób, że oto poklepiemy kogoś po ramieniu i powiemy: będzie dobrze, nie łam się. Nie o to zupełnie w depresji chodzi, o tym bardzo często mówimy na antenie Halo Radia. W Rosji Dzień Obrony Ojczyzny, w Tadżykistanie Święto Armii. Spójrzmy do kalendarza. W roku 1846 upadło powstanie chochołowskie. Trwało od 21 do 23 lutego. W 1965 roku otwarto ogród botaniczny w Lublinie, a w 1981 legendarny, ikoniczny Kazimierz Dejna podpisał kontrakt z amerykańskim klubem San Diego Sockers. W roku 1991 Marian Krzaklewski, czyli jedyny człowiek w tej części galaktyki, który ma dwa półdubki na brodzie, został przewodniczącym NSZZ Solidarność. A w roku 1998 prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski w Warszawie i papież Jan Paweł II w Watykanie ratyfikowali konkordat między Polską a Stolicą Apostolską. Konsekwencją tego konkordatu po dziś dzień jest to, że Kościół kosztuje nas wszystkich podatników 20 miliardów rocznie, a przy okazji tych pieniędzy część duchownych katolickich taśmowo gwałci dzieci. Przy czym każda kolejna władza po 1989 roku nic sobie z tego nie robi, ale to pewien patologiczny standard w Polsce. Teraz małpahalo.radio, Państwa komentarze, YouTube, Facebook i Mixcloud. Takie jeszcze to poranne rozkręcanie rzeczywistości, biorąc pod uwagę, że no niestety tej wiosny jeszcze u nas na dobre nie ma. Znacie Państwo pewnie ten case sprowadzający się do tego, że kiedy wpadają te promienie słoneczne, już tak z samego rana robi się ciepło, to nawet chce się nam wystawić nogę za łóżko i tak niby poudawać, że się wstaje, bo kto normalny chce wstawać rano, mówiąc szczerze. No chyba że ma się psa, ale psa można też tak ułożyć, że, znaczy nie tak ułożyć, że w ogóle nie będzie chciał wychodzić, ale ułożyć tak, żeby był w miarę spokojny i funkcjonował mniej więcej w takim kalendarzu, w jakim my funkcjonować będziemy. No dobrze, zajrzę w takim razie do naszej dzisiejszej agendy. To powiem Państwu tak, o 8.30 połączymy się z doktorem Witoldem Rodkiewiczem, historykiem, analitykiem w zespole rosyjskim Ośrodka Studiów Wschodnich. A o czym będziemy rozmawiać? Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej zadecydowali o wprowadzeniu kolejnych sankcji przeciwko Rosji za uwięzienie antykremlowskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. No myślę, że prezydent Władimir Putin jest po prostu wstrząśnięty tymi kolejnymi sankcjami. O tym o 8.30 z doktorem Witoldem Rodkiewiczem, a o 9.15 Alicja Pyl będzie Państwa i moją gościnią, współautorka Graj w Zielone, miesięcznej gry ekologicznej dla całej rodziny. Gra ma na celu wyjaśnić dzieciom, dlaczego tak ważne jest dbanie o środowisko oraz w przystępny sposób, no bo poprzez zabawę, pokazać im, jak łatwo to osiągnąć. Graj w zielone, czyli odpowiedź licealistek na brak edukacji klimatycznej w szkołach. To trochę straszne, jednocześnie budujące, ale z drugiej strony straszne, że w poranku poruszamy tematy, które winny stać po stronie władzy i samorządu. Tymczasem czy studenci, czy licealiści w bardzo wielu kwestiach wyręczają, no bo nie mają innego wyjścia, wyręczają rządzących albo samorządy, bo te programy, które uruchamiają w ramach fundacji czy NGO-sów, zauważcie Państwo, w cywilizowanych państwach funkcjonują z ramienia rządu albo samorządu. No ale kto powiedział, że jesteśmy cywilizowanym państwem? Alicja Pyl, Graj w zielone państwa i moją gościnią będzie dzisiaj po godzinie 9.15. Wczoraj, jaka to ciocia była wczoraj? Wczoraj ciocia Czesia była państwa i moją gościnią. To dzisiaj wspominana wczoraj o poranku ciocia Basia, czyli kolektyw dziewcząt, które pomagają wszystkim kobietom, które do nich się zgłoszą, ponieważ mają problem z niechcianą ciążą. Porozmawiamy o dostępie do informacji o możliwościach wykonywania aborcji, no i o niechęci mediów mainstreamowych do podejmowania tematu aborcji, bo przypomnijmy, że to nie ciocia Czesia, ale ciocia Basia w naszej zaprzyjaźnionej stacji, czyli w Radiu 357, miała mieć swój program. No ale po to się sprowadza aktywistów do radia, żeby się umawiać z nimi na granie muzyki, a nie na mówienie o rzeczach ważnych. I jak tylko aktywistki i aktywiści z kolektywu cioci Basi zaczęli jednak mówić o rzeczach ważnych, no to popłoch padł na naszych kolegów, w związku z czym my, jeśli się z ciocią Basią na cokolwiek umówimy, to przede wszystkim na mówienie o rzeczach ważnych, a dopiero potem nagranie muzyki. Ot taka różnica, bo różnić się trzeba. Zuzanna Dziuban, czyli aktywistka z cioci Basi, państwa i moją gościnią, będzie po godzinie 9.30. No patrzę na zegar, 11,5 minuty po 8, kawa, herbata, tradycyjnie o poranku. Nigdzie się nie spieszymy, ja będę z państwem do 9.45.
Halo Radio. Mówi wszystko.
17 minut po godzinie 8, program jest poranny, wtorkowy. Jest taki typ, proszę państwa, mówię tak no, nie złośliwie, tylko tak raczej po ludzku i z takim nieukrywanym żalem. Typ nazywa się Michał Zalewski, jest prezydentem Torunia. Oczywiście do 89 roku, jak każdy polityczny socjopata, był w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a socjopata dlatego, że przeszedł drogę od PZPR przez Sojusz Lewicy Demokratycznej do bycia takim dywanem, na którym wyciera sobie swoje buty pan Rydzyk z Torunia. Tak to mniej więcej wygląda. Smutne to, ale tak wygląda większość karier ludzi w pewnym wieku w Polsce i pan Michał Zalewski, prezydent Torunia, do wyjątków nie należy. Dlaczego o nim mówimy? Proszę państwa, no powód jest istotny, albowiem w Toruniu dzieją się rzeczy piękne i cudowne. Na przykład taka, Urząd Miasta zorganizował plebiscyt, który wygrało Radio Maryja. No to tak jakby za komuny zorganizować plebiscyt, jaka partia jest najfajniejsza. No zastanówmy się, jaka jest najfajniejsza, wygrywa PZPR. W tym plebiscycie starano się wskazać, co według mieszkańców jest wydarzeniem stulecia w Toruniu. Ja bym poszedł dalej, milionlecia. Bo kiedy się mówi o, prawda, nieżyjącym już papieżu Janie Pawle II, czyli panu Wojtyle, no to wiadomo, że jest to papież wszechgalaktyk i papież milionlecia, prawda? Przed nim i po nim to już żadnych papieży nie było właściwie, tylko jakieś nędzne podróby. Mieszkańcy Torunia uznali, że to właśnie powstanie radia, które po dziś dzień jest dumą wspomnianego biznesmena w sutannie, czyli Rydzyka. Po plebiscycie, co prawda powinna mieć miejsce uroczysta gala wręczenia nagród, no taka się jednak nie odbyła. Rydzyk otrzymał nagrodę, ale jakoś tak zupełnie po cichu się to odbyło. W sumie niewiele osób o tym dowiedziało się. Radni chyba nie mogą uznać plebiscytu za sukces frekwencyjny, bo wzięło w nim udział... No właśnie, co obstawiacie państwo? Ile osób mogło wziąć w nim udział? Pytania do naszego realizatora i mojej wydawczyni. Ile osób mogło wziąć udział w plebiscycie? Tak, no... No ale nie, ale bez jaj. No Toruń, ile osób mogło wziąć udział w takim plebiscycie? Stówka? To jest, nie doceniacie w ogóle mieszkańców Torunia. 500 osób w całym Toruniu. 500 osób wzięło udział. 500 osób. I przy okazji 500 osób, jak tutaj były typy 100 albo 200, no to jednak można stwierdzić, że konkurs nie cieszył się zbyt dużym zainteresowaniem. Liczyliśmy na większe zainteresowanie na poziomie dotychczas organizowanych tego typu konkursów. Niestety pomimo podjętych podobnych inicjatyw głosów oddano dużo mniej. Organizatorzy przyczyny doszukują się w obecnie trudnej sytuacji epidemicznej. Niemniej jednak oddano 554 ważne głosy, które należy uszanować. Państwo już pytacie, ile milionów z kasy publicznej pójdzie dla Rydzyka? No i tutaj niestety pan prezydent Zalewski chyba będzie wezwany do siedziby ojca biznesmena, ponieważ ja wiem, że to jest żenujące i wiem, że to brzmi śmiesznie. Naprawdę, jak przeczytałem nagłówek, że Rydzyk wygrał konkurs, mówię, no przynajmniej 50 baniek jakieś mocne z kilku ministerstw. A tutaj proszę sobie wyobrazić, jaką bezczelnością wykazali się urzędnicy Torunia. Bo to nie jakiś tam konkurs urządzany na jakimś zadupiu, prawda, typu Warszawa, czy nie wiem, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Katowice, tylko w Toruniu, gdzie Radio Maryja ma siedzibę. I wyobraźcie sobie państwo, że dali Rydzykowi pamiątkową tablicę. Pamiątkową tablicę mu dali, w związku z czym myślę, że prezydent Zalewski powinien się już pakować, bo jego dni są pewnie policzone. Tablica trafiła do Rydzyka, ale o wszystkim twierdzi prasa, opinia publiczna dowiedziała się z naszego dziennika, a nie od radnych czy od prezydenta, który najpierw był w PZPR, potem w SLD, a teraz jest dywanem takim mocno przechodzonym do wycierania butów Rydzyka. No więc oficjalne źródła tego nie podały. No, naprawdę wychodzi na to, że jednak te 554 głosy ważne, to jednak nie było to, czego oczekiwali urzędnicy w Świętym Mieście. Na co liczyli? No myślę, że przynajmniej na 1000. No przynajmniej na 1000 ważnych głosów. 22 minuty po godzinie 8. Nie jestem w stanie, nie mogę się powstrzymać, proszę państwa. Myślę, że przy okazji tej informacji, przy okazji tej nagrody, z dedykacją dla pana ojca dyrektora, specjalną oddaję.
Halo Radio. Mówi wszystko.
Jak ja lubię sprawiać państwu przyjemność. 9:30. Orki z Majorki pojawiły się i państwo prosicie, żeby się pojawiły jeszcze raz, chociażby przed 9:00. No jakżeż mógłbym nie spełnić tej prośby. To jest poranek wtorkowy, a skoro wtorek, to przypominam, nasi felietoniści, edycja wtorkowa o 9:50 felieton profesora Tadeusza Bartosia, o 12:50 felieton Marka Czyża, o 14:50 felieton profesora Marcina Matczaka, a o 16:50 felieton pani profesor Ewy Pietrzyk-Zieniewicz. To dzisiejsze felietonowe atrakcje na antenie Halo Radia. 9:30. Temat ciężki, ale od czego są specjaliści? Szef unijnej dyplomacji poinformował w poniedziałek, że ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej uzgodnili wprowadzenie kolejnych sankcji przeciwko Rosji za uwięzienie antykremlowskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Na czteroosobowej liście sankcji znaleźli się m.in. prokurator generalny Rosji i szef komitetu śledczego. A państwa i moim gościem już w tej chwili, zgodnie z obietnicą, jest dr Witold Rotkiewicz, historyk, analityk w zespole rosyjskim Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu.
Panie doktorze, proszę mi wybaczyć, że ja tak spłycę trochę temat, ale zrobię to celowo. No, myślę, że Władimir Putin jest niezwykle przejęty tymi sankcjami.
No, myślę, że pan trafił dokładnie w dziesiątkę. Wcale pan nie spłycił tematu, tylko dotknął pan w pewien sposób sedna całej sprawy. Dlatego, że sankcje, które zostały przyjęte, są tak zwanymi sankcjami osobistymi. Dotykają 4 osób. Te osoby, te sankcje mają taki charakter, że po prostu zakaz wjazdu do Unii Europejskiej, zakaz trzymania czy zamrożenie aktywów. No, ani ci urzędnicy wysocy nie mają najprawdopodobniej żadnych aktywów. Jeżeli mają, to członkowie ich rodzin, bo taki jest zwyczaj, taka jest metoda. Do Unii Europejskiej też nie muszą się wybierać. Najczęściej jest też tak, że po tym jak osoby odejdą ze stanowisk, bo te sankcje są przywiązane do stanowisk, te sankcje już nie są efektywne. W związku z tym jest to moim zdaniem polityka pewnej fikcji, tak? To znaczy Unia Europejska udaje, że coś robi w tej sprawie, że reaguje na pogwałcenia swobód obywatelskich, praw, ale tutaj chodzi formalnie rzecz biorąc o to, że Rosja łamie w ten sposób swoje zobowiązania podjęte w ramach chociażby Rady Europy, jako członek Rady, tejże Rady Europy. Nie ma reakcji, która byłaby adekwatna, tak? Która była, spowodowałaby, że władze na Kremlu odczułyby to boleśnie. Mówię tutaj o sankcjach ekonomicznych. Do tej pory, od momentu wybuchu wojny na Ukrainie, od ataku Rosji na Ukrainę, była taka sytuacja, w której z jednej strony Unia, czy państwa unijne, bo to właściwie państwa unijne, prowadziły z pewnymi ograniczeniami niedużymi wprowadzonymi po zestrzeleniu samolotu malezyjskiego nad Ukrainą przez rosyjską rakietę przeciwlotniczą, pożyczoną separatystom Ukrainy przez Rosję. Wprowadzono tak zwane sankcje sektoralne, dosyć ograniczone. No to jest dosyć bolesne i to jest długofalowo, ma pewien realny skutek ekonomiczny, ale ponadto nie zdecydowano się wyjść. Więc jednocześnie krytykowano Rosję i wytykano jej dosyć konsekwentnie właśnie łamanie konwencji Rady Europy i niedotrzymywanie swoich zobowiązań międzynarodowych w kwestii praw człowieka, swobód obywatelskich itd., itd. No a z drugiej strony prowadzono biznesy dla Rosji korzystne. Takim oczywiście sztandarowym przykładem tego jest Nord Stream 2. Rosjanie na to jakby przystawali, ale od jesieni zeszłego roku, od sprawy Nawalnego, zmienili trochę taktykę. To znaczy teraz zaczęli żądać w zasadzie od Unii Europejskiej, żeby krótko mówiąc się zamknęła. To znaczy, że nie będą więcej spokojnie przyjmować krytyki, to będą odpowiadać również, będą ostro reagować i również krytykować Unię Europejską za jej tutaj rzekome czy prawdziwe, to nie jest w tej chwili ważne, grzeszki na tym, czy grzechy na tym polu. Przy tym zaczęli stosować język, tutaj wizyta Borrella była tutaj dobrą, czy po wizycie Borrella komentarze ministra spraw zagranicznych zwłaszcza, o tym, że oni jakoby zerwą w ogóle relacje z Unią. Co to miałoby znaczyć, nie jest jasne, tak? Ponieważ oni nie zerwą dyplomatycznych relacji. Relacje na poziomie takim, powiedziałbym, rytualno-proceduralnym, które funkcjonowały przez wiele lat na podstawie traktatu unijno-rosyjskiego. To były dialogi sektorowe, to były spotkania coroczne, szczyty itd., z których niewiele, z których tak naprawdę nic nie wynikało, ale które stanowiły pewną taką atmosferę, powiedziałbym, robiły partnerstwa, współpracy itd. Tego nie ma od 2014 roku. No, jak Ławrow słusznie wskazał, Rosja handluje z Unią na zasadach WTO, Światowej Organizacji Handlu. PCA tutaj, czyli ten traktat rosyjsko-unijny, ma mniejsze znaczenie. W związku z tym tak naprawdę nie bardzo, na czym miałoby polegać zerwanie, nie jest jasne. Czy w ogóle nie jest to jasne. Jest to sposób, próba przestraszenia, tak, strony unijnej, zwłaszcza niektórych państw unijnych, żeby zaczęły się tutaj zastanawiać, a może jednak z tą Rosją za ostro, no bo tutaj oni nam grożą, jak to może być, my tutaj oni zerwą relacje, Rosja odpłynie w stronę Chin, stracimy biznesy, może jednak lepiej tych Rosjan nie denerwować. Moim zdaniem jest to swego rodzaju blef. Rosjanie wiedzą, że relacje ekonomiczne z Europą są dla nich kluczowe i bardzo ważne i widzą, że Unia Europejska nie potrafi wykorzystać swojej przewagi ekonomicznej w żaden sposób w celach politycznych i próbują dosyć bezczelnie odwrócić sytuację i powiedzieć, no słuchajcie, jeżeli nie będziecie zachowywać, no to my zerwiemy relacje. No widocznie z brutalnym blefem. Natomiast odpowiedź Unii Europejskiej jest no właśnie taka żadna, no fikcyjna, tak, zbiera się gremium, są debaty, bita jest piana, a na końcu góra rodzi mysz. No cztery osoby znajdują się na tak zwanej liście. No, dla reżimu kremlowskiego to jest poza takim, no jest to denerwujące.
Doktorze, a mam jeszcze jedno pytanie. A fasadowość, ona nie jest wpisana w takie sankcje, kiedy grozi się sankcjami dużemu, potężnemu państwu w ogóle w przestrzeni światowej?
Nie jest, no oczywiście nie jest wpisana. Są sankcje, które są skuteczne. Jak mówiłem, te sankcje, część tych sankcji sektorowych jest bardzo skuteczna. Na przykład zakaz eksportu technologii pozwalających na wydobycie ropy naftowej i gazu z dużych głębokości dna morskiego. No jest to realny Jasne. Problem. Są możliwości, natomiast sankcje, tego typu sankcje personalne, o których tu mówimy, moim zdaniem też mogłyby odegrać pewną rolę, tak jak one jakby teoretycznie są do tego stworzone i powołane, czyli jakby zmiękczenia reżimu. Jeżeli by te sankcje stosować w sposób szeroki, konsekwentny. To znaczy każdy prokurator, każdy porucznik milicji, tak, każdy łobuz, tam, który tam bije demonstrantów, tortuje, wiedział, że nie będzie miał prawa wyjechać na zakupy do Helsinek, tak, czy do Berlina. I że każdy jego wyjazd poza granicę Rosji, czy w każdym razie do krajów, nazwijmy to Zachodu, skończy się, może się, no będzie wydalone. A tym bardziej, jeżeli będzie kwestia to, co się proponuje wobec Białorusi, to znaczy próbować podjąć jakieś procedury prawne dalej idące, tak? Znaczy próbować tych ludzi ścigać jakoś, znaleźć jakiś mechanizm prawny. No to wtedy przynajmniej część z nich mogłaby się zastanowić. Przynajmniej jest taka nadzieja i ten aparat mógłby troszkę jakby no, trudniej byłoby znaleźć takiego sędziego, który by wydał fikcyjny wyrok. Oczywiście to jest, ludzie podejmują kalkulacje, tak, te konfitury służenia władzy są oczywiście dużo większe, to zagrożenie jest jakieś teoretyczne, no niemniej jednak. Natomiast takie sankcje, no cztery osoby, które, no jak właśnie mówię, zwłaszcza, że w przypadku ważnych politycznych decyzji i rozmów i tak się te sankcje zawiesza. Wiceprzewodniczący prezydenckiej administracji, ważna figura, Dmitrij Kozak. No, ponieważ jest w tym formacie normandzkim, to jeździ do Berlina na rozmowę, no bo jak inaczej, tak? Patruszewa, czyli szefa Rady Bezpieczeństwa, Amerykanie przyjmowali w Waszyngtonie, tak? Spotykali się. No więc jest to troszkę taka symboliczna kara jakby, która ma stworzyć alibi, że prowadzimy jakąś politykę. A jest to polityka fikcyjna, jest to polityka fikcji.
Smutne to, co pan mówi, ale prawdziwe. Doktor Witold Rotkiewicz, historyk, analityk w Zespole Rosyjskim Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję pięknie, panie doktorze, za poświęcony nam czas i do usłyszenia.
Dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie.
Myślę, że po naszej także. Dziękuję pięknie. 17 minut do godziny 9. Program jest poranny, a to jest wtorek, proszę państwa, i nadal wszyscy się budzimy. Nie spiesznie, jak sami państwo słyszycie. Przypominam, 9.15 łączymy się z Alicją Pyl, współautorką gry Graj w Zielone. To jest taka miesięczna gra ekologiczna dla całej rodziny. Poprzez zabawę można pokazać, jak łatwo osiągnąć cel, jakim jest dbanie o środowisko. I oczywiście jest to inicjatywa licealistek, a nie w jak cywilizowanym państwie inicjatywa samorządowa albo rządowa. U nas wszystko muszą robić po prostu w tej materii młodzi ludzie. Jak nie podpaski i tampony, to gry ekologiczne, bo po prostu państwo ma to w głębokim poważaniu. I takich też fachowców zatrudnia na przykład na stanowiskach dyrektorów szkół, o czym wczoraj mówiliśmy i dzisiaj będziemy mówić, którzy na przykład twierdzą, że ale po co podpaski, przecież jest papier toaletowy. No, to tyle tytułem wstępu. 9.15 Alicja Pyl, współautorka gry Graj w Zielone, a o godzinie 9.30 połączymy się z Zuzanną Dziuban, aktywistką z cioci Basi tym razem. Wczoraj była ciocia Czesia, dzisiaj ciocia Basia. Będzie o dostępie do informacji o możliwościach wykonywania aborcji, no i o niechęci mediów mainstreamowych do podejmowania w ogóle tematu aborcji. No chyba, że siedzi prowadzący wiekowy i ma równie wiekowych parlamentarzystów płci męskiej, no to wtedy mogą debatować godzinami o aborcji, tym bardziej, że ich w szczególności ta aborcja dotyczy. Teraz małpahalo.radio, Państwa komentarze, YouTube, Facebook, Mixcloud. Tak patrzę za nasze okna redakcyjne i wczoraj słońce, dzisiaj już go nie ma i jest jak dawniej było w Krakowie po prostu, bo kiedyś w Krakowie był smog, nie wiem czy Państwo pamiętacie. Teraz w Krakowie smogu nie ma, ale za to dzisiaj mamy ten smog w Warszawie. Widać tak na odległość mniej więcej 3 metrów. Przesadzam oczywiście, ale wygląda to strasznie. Nadal niektórzy myślą, że to jest mgła, ale to mgłą nie jest. To jest właśnie smog, który unosi się nad takimi miastami, jak na przykład Warszawa. Mówimy dużo o wiośnie, a tymczasem pragnę Państwu tylko przypomnieć, że mróz nas jeszcze zaatakuje, bo prognozy pogody długoterminowe są tutaj absolutnie bezlitosne i o tym siarczystym mrozie bardzo dużo mówią. Jeszcze nie dziś, jeszcze nie jutro, ale w najbliższych kilkunastu dniach rzeczywiście ta pogoda jeszcze wiosenną wprawdzie nie będzie. Na zegarach 10 minut do godziny 9. Program jest poranny. Pięć minut do godziny 9:00. Proszę Państwa, zmiany w zasadach związanych z kwarantanną. Nowe przepisy są istotne dla osób przyjeżdżających z zagranicy, które będą musiały odbyć na terenie Polski kwarantannę. No i tak po przekroczeniu granicy zwolnieni z niej zostaną. Uczniowie pobierający naukę w Polsce lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki. Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Polsce lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem, a także studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, doktoranci kształcących się w Polsce lub państwie sąsiadującym oraz osoby prowadzące działalność naukową. To znaczy, że naukowcy nie chorują? Jak księża zupełnie, też może mają konsekrowane dłonie, naukowo, bo księża mają dłonie konsekrowane nie naukowo i ponoć nie przenoszą koronawirusa, ale im się dłonie popsuły w ciągu ostatniego roku, no i tak jakoś było to źle. Bardzo ważna sprawa dla przeciętnego zjadacza chleba, takiego jak ja, no i dla Państwa, bo przecież wiadomo, że jak człowiek rano wstaje, to co wstaje, zakłada te bambosze, drapie się tam po tych oczach, po głowie, niespieszne mycie zębów, po czym coś tam trzeba by na śniadanie ogarnąć. No to schodzimy tam na dół w tych dresach, tam w dresiwach nawet. No i wiadomo, że jak idziemy po bułki, to po drodze wpadamy tradycyjnie do kasyna. No jak każdy normalny człowiek mieszkający w blokowisku, to teraz trzeba uważać, że jak z tymi bułkami i w tych dresach będziemy do tego kasyna szli codziennie, bo to codziennie się przecież odbywa, to zgodnie z rozporządzeniem do 28 lutego w kasynach oraz obiektach działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych będzie mogła znajdować się nie więcej niż jedna osoba na 15 metrów kwadratowych powierzchni dostępnej dla klientów przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 metra, matko, z wyłączeniem obsługi. Trzeba będzie tę linijkę, ekierkę i jeszcze dalmierz ze sobą nosić oprócz tych bułek do tego kasyna. Przed wejściem do kasyna będą musiały być zamieszczone informacje o limicie osób, zaś obsługa będzie musiała podejmować środki zapewniające jego przestrzeganie. Klienci kasyn i salonów z automatami nie będą mogli spożywać napojów lub posiłków. A to jeszcze jak będę szedł w dresach z tymi bułkami do kasyna, to jeszcze mi te bułki na wejściu zabiorą. bez sensu zupełnie, naprawdę. Dokąd ten świat zmierza? Nie wiem, naprawdę. Jeśli państwo macie jakieś doświadczenia z tradycyjnym polskim porannym kasynem, bo jak wiadomo, kasyna są zlokalizowane w większości blokowisk w sypialniach w Polsce, żeby z tymi bułkami nie trzeba było drałować daleko, tylko mieć kasyno po drodze, to dajcie znać teraz @halo.radio lub w komentarzach na YouTubie, Facebooku i na Mixcloudzie. Jeszcze, żeby państwa pocieszyć, ponadto rozporządzenie uchyla ograniczenia w lecznictwie uzdrowiskowym. Wiadomo, człowiek idzie z bułkami do kasyna, wychodzi z kasyna i zanim wróci do domu na śniadanie z bułkami, to jeszcze by jakieś uzdrowisko zaliczył, prawda? Warunkiem rozpoczęcia stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym czy turnusu leczniczo-profilaktycznego ma być negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu. I testy te mają być bezpłatne. Tak, akurat już to widzę, mówiąc szczerze. Czyli plan jest znany, są zmiany istotne dla każdego z nas. Jeszcze raz, rano wychodzimy ze swojego kwadratu w blokowisku, na dół do sklepu po bułeczki, potem kasyno, jedna osoba na 15 metrów, 1,5 metra pomiędzy innymi osobami z bułkami zaspanymi, potem wychodzimy z kasyna, uderzamy do uzdrowiska, ale tam musimy mieć ważny kwit ze sobą, że nie jesteśmy chorzy i nie później niż 6 dni przed wejściem do uzdrowiska. No i potem jak już zaliczymy kasyno i uzdrowisko, to wracamy z tymi bułkami rano i robimy śniadanie. No i taka jest właśnie rzeczywistość. Słuchajcie, Halo Radia. Są nowe nagrania z Marsa, proszę państwa, i póki co na tych nagraniach nie ma żadnych kościołów ani księży i to kwalifikuje planetę do zniszczenia. Teraz @halo.radio, wasze komentarze YouTube, Facebook i Mixcloud, a dzisiaj, dla jasności umysłu, 23 dzień lutego, to jest 54 dzień roku. Do końca roku pozostało 311 dni. Imieniny obchodzą Będzimir, Damian, Damiana, Felix, Izabela, Łazarz, Marta, Montan, Polikarp, Roman i Stefan. Wszystkiego dobrego od całej naszej załogi. W Brunei święto narodowe, w Gujanie święto republiki, w Polsce ogólnopolski dzień walki z depresją, na którą nie ma pieniędzy i mówimy o tym od bardzo, bardzo dawna. I ogólnie depresję w Polsce się bardzo mocno bagatelizuje, najczęściej poprzez poklepanie kogoś, kto na tę depresję cierpi, w ramię i powiedzenie: nie łam się, będzie dobrze, a to nie tędy droga. W Rosji Dzień Obrony Ojczyzny, a w Tadżykistanie Święto Armii. Spójrzmy na kalendarz. W roku 1921 zaczął się strajk powszechny kolejarzy węzła warszawskiego. W roku 1943 oddział Gwardii Ludowej opanował Głogów Małopolski. W roku 1986 premiera filmu Bohater Roku w reżyserii Feliksa Falka. W 91 Marian Krzaklewski, jedyny człowiek z dupą na brodzie, został przewodniczącym NSZZ Solidarność. No i pamiętna data, rok 98. Prezydent Aleksander Kwaśniewski w Warszawie i papież Jan Paweł II w Watykanie ratyfikowali konkordat między Polską a Stolicą Apostolską. To było już otwarcie drogi do tego, żeby politycy wszystkich możliwych opcji co roku wyjmowali z naszych kieszeni ponad 20 miliardów złotych, bo tyle kosztuje nas Kościół katolicki co roku. No i oczywiście do tego, żeby część duchownych taśmowo gwałciła dzieci, nie ponosząc za to absolutnie żadnej odpowiedzialności. 2011 rok. Z linii montażowej FSO zjechał ostatni samochód, to był Chevrolet Aveo. Właściwie można by powiedzieć, że wtedy z linii montażowej FSO spadł ostatni samochód. 8 minut po 9. Przypominam państwu, że dziś wtorek, a skoro wtorek, to wtorkowy zestaw felietonistek i felietonistów. O 9.50 felieton profesora Tadeusza Bartosia, o 12.50 felieton Marka Czyża, o 14.50 felieton profesora Marcina Matczaka, a o 16.50 felieton pani profesor Ewy Pietrzyk-Zieniewicz. Tak przedstawia się rozpiska naszych wtorkowych felietonistek i felietonistów. Co jeszcze do 9.45? A bardziej kto? O 9.15 połączymy się z Alicją Pyl, licealistka reprezentująca grupę licealistek, które przeciwdziałają brakom w edukacji klimatycznej w szkołach. No i wymyśliły panie Graj w Zielone. To jest taka miesięczna gra ekologiczna dla całej rodziny, ma na celu wyjaśnić dzieciom, dlaczego tak ważne jest dbanie o środowisko oraz w przystępny sposób poprzez zabawę między innymi pokazać, jak łatwo to osiągnąć. Alicja Pyl, państwa i moją gościnią, będzie o 9.15 w Halo Poranku wtorkowym. Mamy początek tygodnia z ciociami. Wczoraj ciocia Czesia z Czech, dzisiaj ciocia Basia z Niemiec, dobrze pamiętam? Tak, z Niemiec. Chodzi o dostęp do informacji o możliwościach wykonywania aborcji. Kolektyw ciocia Basia. Oczywiście państwa i moją gościnią będzie Zuzanna Dziuban, aktywistka właśnie cioci Basi. A porozmawiamy też o niechęci mediów mainstreamowych do podejmowania tematu aborcji. No, chyba, co zawsze podkreślam, siedzi sobie jako prowadzący redaktor między 90 a śmiercią i ma 5 polityków też między 90 a śmiercią i wszyscy z uporem lepszej sprawy o tej aborcji dyskutują, czego nie robi się dla zbijania punktów w oglądalności, chociaż osobiście nie wiem, kogo tego typu rozmowa może interesować, bo z takiej rozmowy nic oczywiście nie wynika, poza tym, że wszyscy panowie w studio są totalnie odklejeni od rzeczywistości, chociażby dlatego, że temat w ogóle w żadnym stopniu ich nie dotyczy. 10,5 minuty po 9. 16 minut po godzinie 9. Pamiętacie państwo taką informację, że Polką stulecia została jakaś zakonnica? Tam oczywiście zapomniano o Skłodowskiej, Kiri i Szymborskiej, ale nie wiem, czy państwo wiecie, bo ja na przykład nie wiedziałem, że były jeszcze inne pretendentki do tego tytułu. Przypomnę tylko, że plebiscyt był zorganizowany przez Konfederację Kobiet RP. Myślę, że ta konfederacja ma swoją siedzibę w jakiejś zakrystii. No tak na to wygląda. Ale mówię o tej informacji, bo właśnie przypadkowo zupełnie trafiłem na zestaw fantastycznych nazwisk, które konkurowały z tą zakonnicą. W plebiscycie znalazły się wtedy, bo to było rok temu, między innymi mama księdza Jerzego Popiełuszki, Marianna pani, artystka Hanna Ordonówna, czy święta Urszula Leduchowska. Bardzo ładny plebiscyt to jest, myślę, naprawdę. I myślę, że powinien być powtarzany przynajmniej co roku. Tylko nie wiem, co tu robi Hanna Ordonówna, bo ani jest święta, ani matką Popiełuszki nie była, w związku z czym no, bez sensu zupełnie taka sytuacja. Polecam takie plebiscyty, szczególnie w Klecholandzie, jakim jest i pozostaje Polska, bo nic tak mnie nie raduje, jak oglądanie tego typu idiotyzmów. 17,5 minuty po godzinie 9.
To jest Halo Poranek.
No to zgodnie z zapowiedzią państwa i moją gościnią jest Alicja Pyl, współautorka gry Graj w Zielone. I to jest ponoć odpowiedź licealistek na brak edukacji klimatycznej w szkołach. Dzień dobry, pani Alicjo.
Dzień dobry, tak, wszystko się zgadza.
Pani Alicjo, czemu pani zdaniem szkoły nie edukują w kwestii klimatu?
No, sama na razie jeszcze do tej szkoły właściwie chodzę. Podstawówkę skończyłam też stosunkowo niedawno i tak naprawdę cała moja wiedza, która w pewnym sensie dotyka tych tematów ekologii i te rzeczy, które wiem teraz, dowiedziałam się właśnie nie ze szkoły, ale z innych źródeł, czyli na przykład internetu, z książek. Właściwie wszystko musiałam tak jakby, no może nie wszystko, ale większość zdobyć na taką no, po prostu własną rękę. I właśnie rozmawiając z moimi przyjaciółkami, z Olgą i Weroniką, które są właśnie moimi tutaj współorganizatorkami, doszłyśmy właśnie do takiej konkluzji, że jednak w szkole te tematy, czy na przyrodzie, czy na biologii, są bardzo tak mocno okrojone i nie dają takiego pełnego wymiaru, czym jest właściwie ekologia i nauka o klimacie.
Pani Alicjo, ale nie próbowałyście nawet na przykład, no nie wiem, no rozumiem, że biologia tutaj już odpadła, ale godzina wychowawcza, chyba coś takiego jeszcze jest w szkołach i powiedzieć wychowawczyni albo wychowawcy, porozmawiajmy o ekologii, a on co wtedy odpowiada? Nie, ale porozmawiamy o Jezusie.
Takiej sytuacji nie miałam, ale w mojej szkole przynajmniej godziny wychowawcze były częściowo zaplanowane takie na przykład godziny, gdzie przychodził na przykład psycholog bądź osoba, która reprezentowała jakąś na przykład, nie wiem, fundację czy właśnie z takimi osobami. Oczywiście nie była to każda lekcja, Ale wydaje nam się, że jednak godzina wychowawcza, no tak z nazwy powinna być jednak wychowawcza i też dzieci powinny mieć taki czas po prostu porozmawiania z nauczycielem, a ta ekologia też jest ważnym tematem i też poruszanie jej na godzinie wychowawczej jest jak najbardziej super i myślę, że jeżeli wiele nauczycieli to robi, to też jak najbardziej edukuje te dzieci, ale jednak wydaje mi się, że trzeba troszeczkę poszerzać to pole.
Dobra, to ja jeszcze poszerzę to pole. A religia na przykład? Tam nie było miejsca na ekologię?
Na religii, szczerze powiedziawszy, nie jestem aż tak obeznana w materiałach, że tak powiem, dydaktycznych w całym tym programie, który obowiązuje na tym przedmiocie, ale myślę, że z tego co wiem, dbanie o środowisko też zawiera się w takim, powiedzmy, w dobrej postawie.
No dobrze, ale pani Alicjo, ale spokojnie, ale próbowałyście, nie wiem, księdzu czy zakonnicy powiedzieć, hej, porozmawiajmy o religii, a oni swoje. O Jezusie, nie będziemy o religii rozmawiać. O ekologii, przepraszam.
Nie. My zupełnie tutaj odrębnie od religii działamy. To jest taki nasz właściwie projekt. I też chciałyśmy po prostu tak przekazać tą wiedzę od nas, ponieważ wiemy też, że oczywiście edukacja klimatyczna i o środowisku w szkole jest niezmiernie ważna. To, że najlepsze jest zdobywanie wiedzy poprzez praktykę. I też wiemy, że niestety czasami w szkołach nie ma po prostu takich możliwości. A my po prostu staramy się właśnie jak najbardziej przełożyć tą teorię na zabawę, na praktykę i wydawało nam się, że taki pomysł po prostu 100% od nas najbardziej spełni ten nasz pomysł.
Dlatego właśnie rozmawiamy, to teraz będzie bardzo poważnie. To będzie planszówka? Czy to jest planszówka? Czy to będzie gra dostępna w internecie? Obie opcje wymagają jakichś nakładów finansowych. Jeśli tak, to kto wam w tym pomaga?
Dokładnie, to odpowiem na pierwsze pytanie. Jest to gra w internecie poprzez naszą stronę internetową www.grajwzielone.edu.pl. Nasi uczestnicy, ale i nie tylko, bo każdy głodny wiedzy może tam zajrzeć, wykonują zadania po zapoznaniu się z krótką teorią, gdzie przygotowujemy właśnie ciekawe informacje, dodajemy do tego jakieś inne źródła wiedzy, jak filmiki, bądź jakieś takie instruktaże, obrazki, zapoznają się z jakimś danym tematem właśnie z działu ekologii, a następnie wykonują zadanie, które w pewnym sensie odnosi się do tego tematu. Na przykład na temat plastik dzieci farbowały własnoręcznie torby lniane, by po prostu zapobiec masowemu kupnie torebek plastikowych. A właśnie odnosząc się do drugiego pytania z kwestii finansowych, to miałyśmy duże szczęście, pozyskałyśmy naprawdę wielu sponsorów, którzy podarowali nam zarówno i po prostu pieniądze, ale i także też materiały, które potrzebowałyśmy do zrealizowania gry.
Wow, czyli to już się dzieje. Projekt jest zamknięty jako tako, czy on się cały czas rozbudowuje? Jak to wygląda?
Projekt jest, można powiedzieć, w pewnym sensie zamknięty, ponieważ oczywiście lista takich, powiedzmy, graczy, którzy uczestniczą w rywalizacji, którzy przysyłają nam nasze prace, ponieważ oczywiście, jak nie wiem, czy Państwo wiecie, ale właśnie ta gra jest tak w formie troszeczkę takiego konkursu, gdzie właśnie dzieci będą mogły wygrać nagrody i ci uczestnicy, którzy zapisali się do nas, udało się im zapisać najwcześniej, ponieważ nie ukrywamy, że liczba chętnych naprawdę przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. To są właśnie nasi tacy podstawowi uczestnicy, którzy mają szansę wygrania nagród, ale tak naprawdę każdy, kto jest głodny wiedzy, może wejść na naszą stronę Graj Zielone bądź polubić nas na Facebooku, gdzie też udostępniamy wiele ciekawych informacji, może się czegoś dowiedzieć. Więc ona jest tak, możemy powiedzieć, nie całkowicie zamknięta. A czy planujemy jakoś ją rozbudowywać, to na razie zostawię w tajemnicy, ale o wszystkim będziemy informowały na naszym Facebooku.
Czyli jeszcze raz, gdzie możemy was znaleźć?
Na Facebooku oraz na naszej stronie grajwzielone.edu.pl.
Czyli mogę dzisiaj już na waszą stronę wchodzić i po prostu trzaskać tę grę po prostu do szaleństwa.
Oczywiście.
Tak też uczynię, tylko skończę program. Alicja Pyl, Graj w Zielone, czyli współautorka miesięcznej gry ekologicznej dla całej rodziny. Jeszcze jedna rzecz mnie interesuje. Dlaczego ona jest miesięczna?
Ponieważ forma tej gry wygląda, jest zbudowana na takiej zasadzie, że nasi uczestnicy dostają, że tak powiem, te zadania kilka razy w miesiącu, czyli załóżmy, u nas zadania są praktycznie zawsze w poniedziałki i piątki, wtedy zadanie jest publikowane na naszej stronie i uczestnicy mają około 2-3 dni na właśnie wykonanie takiego zadania, czyli na przykład farbowanie torby, bądź uszycie wielorazowego woreczka na warzywa i owoce, a następnie odsyłają nam specjalnym formularzem zdjęcia swoich prac i i wykonują kolejne zadanie. Dlatego gra jest miesięczna. Po prostu ona jest w obrębie całego miesiąca.
No to już chyba wszystko wiemy. Teraz pozostaje spróbować. Dzięki bardzo za rozmowę. Pani Alicja Pyl, współautorka Graj w Zielone, państwa i moją gościnią była. Dobrego dnia, a państwu dobrej gry życzę. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo i nawzajem. Do usłyszenia.
25,5 minuty po godzinie 9. Jak grać w zielone, to bez opamiętania, szczególnie, że cała ta kwestia związana z grą dotyczy odpowiedzi na brak edukacji klimatycznej w szkołach. I znów fajni młodzi ludzie wzięli sprawy w swoje ręce, no i zrobili to. Niech i tak będzie. Czemu dopinguje? O 9.30 połączymy się z aktywistką z cioci Basi tym razem, bo wczoraj aktywistka cioci Czesi była państwa i moją gościnią. Zuzanna Dziuban, porozmawiamy o dostępie do informacji o możliwościach wykonywania aborcji i niechęci mediów mainstreamowych do podejmowania tego obrzydliwego tematu aborcji. Jeszcze bardziej obrzydliwe są tematy, na przykład podpaski, albo na przykład w mediach słowo cipka, no to jest po prostu jakiś dramat, jak to wszystko ugryźć, jak to powiedzieć. Żyjemy jednak w bardzo kołtuńskim społeczeństwie, które to kołtuńskie społeczeństwo w swoim kołtuństwie jest umacniane zarówno przez polityków, większość mediów, no i oczywiście niezastąpiony, gwałcący dzieci i kradnący z naszych kieszeni 20 miliardów rocznie Kościół katolicki.
Halo Radio. Mówi wszystko.
Na zegarach 1,5 minuty, bo w 9:30 program jest poranny w Halo Radio. Przypominam państwu, że dziś wtorek, a skoro wtorek, to między 13 a 15, jak co tydzień, cykliczny autorski program jednej z najstarszych organizacji broniących praw kobiet w Polsce, czyli Centrum Praw Kobiet, bo właśnie na takich tematach Halo Radio się głównie skupia, związanych ze społecznością obywatelską i z działaniami proobywatelskimi. No dobrze, to teraz do rzeczy. Audycja Mary Komasy i Antoniego Komasy-Łazarkiewicza poświęcona berlińskiej organizacji, która udziela pomocy Polkom chcącym dokonać aborcji, została bez ich wiedzy zdjęta z poniedziałkowego pasma Radia 357. Decyzja ta nie została z nami wcześniej uzgodniona, ani choćby przedyskutowana. Odbieramy to jako formę cenzury. A teraz jest z nami Zuzanna Dziuban, aktywistka z cioci Basi, bo to wszystko twoja wina, Zuzanno, jest. Wasza wina jest podobno, tak?
Akurat na antenie wtedy była Ula.
No, więc, właśnie, o tym...
Odpowiedzialności nie podniosę, ale kolektywnie tak, bierzemy to na siebie.
Tak. Jak mogliście do tego doprowadzić? No po prostu dlaczego? Dlaczego nie chciałyście rozmawiać o pogodzie, o muzyce, nie wiem, o jakichś pierdołach, tylko zachciało wam się o dostępie do informacji o możliwości wykonywania aborcji? No Zuzanna!
Pogoda i pierdoły nam się już po prostu znudziły i chcemy mówić o rzeczach, które są ważne i które są codziennością bardzo dużej części naszego społeczeństwa, bo tym właśnie jest aborcja, jest po prostu codziennym, powszechnym doświadczeniem i myślę, że warto zacząć o nim rozmawiać codziennie.
No popatrz, Zuzanna, codziennie w Halo Radio o tym mówimy. To jeszcze tylko bym się odniósł, bo jestem taki, po prostu lubię być czasami trochę taki złośliwy, ale dlatego, że leży mi na sercu to, jak media współcześnie wyglądają. Ten program spadł z waszym udziałem, bo czego tam zabrakło? Cojones?
Możliwe, chociaż jeden mężczyzna był na antenie, ale po prostu zabrakło traumy aborcyjnej, prawdopodobnie tak zwanej. Zabrakło użalania się nad losem nieszczęśliwych kobiet polskich. Prawdopodobnie zabrakło też kategorii ratowania tych kobiet, czyli tych wszystkich problematycznych kategorii, które jeśli pojawiają się w mediach, to mediom mainstreamowym bardzo odpowiadają. A my w takich kategoriach nie chcemy mówić, ponieważ mówimy, że traumy aborcyjnej nie ma. Kobiet nie trzeba ratować, ponieważ one same wiedzą, co mają robić i biorą sporo swoje ręce. I co tam jeszcze było? A, ten mężczyzna. Zupełnie niepotrzebny.
Przepraszam, ale lubię słuchać tego typu tekstów. Dostęp do informacji o możliwościach wykonywania aborcji. My taki tour robimy z ciociami. Wczoraj była ciocia Czesia, dzisiaj ciocia Basia. Jak to jest z kwestią pomocy? Bo to nie tylko Polkom, rozumiem, prawda? Ale głównie wasz kolektyw powstał w odpowiedzi na to bandyckie prawo, które jest wprowadzone w Polsce.
Nasz kolektyw powstał 6 lat temu prawie, więc to prawo, które było wcześniej, też uznawałyśmy już za bandyckie. To jest dosyć ważne, żeby to podkreślać, jasne, że to nie jest kwestia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października. Tak naprawdę ta wcześniejsza legislacja, ten tak zwany kompromis już był totalnie bandycki. I rzeczywiście jest tak, że nasza pomoc, czy nasze wsparcie, bo też nie chcemy tak w kategoriach pomocy mówić, bo to rzeczywiście są osoby, które wykonują same dużą pracę, szukają dostępu do informacji, znajdują nas, zwracają się do nas. A więc to nie jest tak, że one potrzebują ratowania. Tak naprawdę one już same biorą rzeczy, sprawy w swoje ręce. Jest nasze wsparcie jest oczywiście przede wszystkim dla osób z Polski, dlatego powstałyśmy, ale w ciągu lat naszego działania byłyśmy z osobami z wielu różnych krajów, w których dostęp do aborcji jest utrudniony lub niemożliwy. Zwraca się też do nas dużo bardzo osób z Polski mieszkających w Niemczech, które na przykład nie mają ubezpieczenia i też są przez ten niemiecki system wykluczone z dostępu do aborcji.
Mm-hmm. Ale skupmy się troszkę, nie dezawuując absolutnie waszego zaangażowania, bo no mimo, że jestem tylko facetem, to podzielam waszą opinię, że to, co było tak zwanym kompromisem aborcyjnym, było równie bandyckim prawem niż to wprowadzone obecnie. Skala potrzeb związanych z pomocą zwiększyła się jednak po tym bandyckim wyroku tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego?
Tak, i ta skala zwiększyła się tak naprawdę już po decyzji podjętej w październiku, ponieważ mimo tego, że prawo nie weszło jeszcze w życie, on się przełożył, ten wyrok, na rzeczywistość. Szpitale zaczęły odmawiać zabiegów, zaczęły wypisywać pacjentki, co jest oczywiście skandaliczne, ponieważ nadal miały dostęp zgodnie z prawem do zabiegu. Więc zdecydowanie od 22 widzimy wzrost zainteresowania zabiegiem za granicą. To jest taki ironiczny, można powiedzieć, efekt tego wyroku, że wiele osób w Polsce po prostu boi się być w tym momencie w ciąży i mimo, że wcześniej czekałyby na wyniki badań prenatalnych albo nie zdecydowały się na zabieg, robią to teraz dużo chętniej może w cudzysłowiu, ale tak, zdecydowanie jest dużo więcej telefonów, dużo więcej maili od osób, które po prostu martwią się, że nie będą miały zapewnionego dostępu do podstawowych praw. I 27 stycznia to jest jakby symboliczne i prawne przyklepanie tego nieludzkiego prawa, ale rzeczywistość jest taka, że nawet przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego dostęp do tych zabiegów, które były zapewnione prawnie, był znacznie utrudniony i miałyśmy bardzo dużo osób, którym lekarze opóźniali dostęp do wyników badań prenatalnych tak, żeby zabiegi już były niemożliwe do wykonania. Jest skala na przykład dostępu do aborcji, która jest oparta na tej przesłance, która bierze pod uwagę czyn zabroniony, gwałt albo kazirodztwo. To są te liczby, które dostarczają szpitale lub rząd, mówiące o tym, że jest to kilka ledwie przypadków rocznie. To są absolutne bzdury. Wiele osób po prostu nigdy nie zwraca się do systemu i nie zwracało się do systemu prawnego ze względu na kulturę gwałtu, która dominuje w Polsce, i szukały na własną rękę dostępu do aborcji.
Państwa i moją gościnią jest aktywistka z kolektywu Ciocia Basia, Zuzanna Dziuban. Ja bym na sekundkę w dobrej sprawie przeszedł w stronę polityki. Mamy teraz takie prawo, jakie mamy. Nie będziemy tego kwantyfikatora powielać, że ono jest złe, ale zastanawia mnie, czy z twojej perspektywy jako aktywistki zajmującej się fundamentalnymi, niezbywalnymi prawami kobiet, jak patrzysz na polską opozycję, na Platformę Obywatelską, na Szymona Hołownię, na Lewicę, to jesteś tak, nie wiem, dobrej myśli, że jak tylko PiS zostanie przesunięty do opozycji, to oni natychmiast to prawo zmienią na takie po prostu zwyczajne, cywilizowane.
Głośno tu teraz wyzdycham, raczej bez radykalnej nadziei, ponieważ te projekty ustaw, które są proponowane, wymyślane teraz w lęku i nie będę nawet wspominać o Szymonie Hołowni, o którym wiemy, że jest przeciwnikiem aborcji. Ta ustawa, którą proponuje Platforma, też jest po prostu skandaliczna. My z perspektywy jakby naszego aktywizmu, który domaga się całkowitej dekryminalizacji aborcji, ze smutkiem patrzymy raczej na pomysły, w których prawo fiksuje się na 12 tygodniu, mimo że nie ma do tego żadnych medycznych podstaw. Dlaczego nie 14 tydzień, tak jak jest na przykład w Niemczech czy w Austrii? Dlaczego nie 22 tydzień, tak jak jest na przykład w Holandii? Dlaczego nie 24 tydzień, tak jak jest na przykład w Wielkiej Brytanii? Dlaczego nie przyjmiemy żadnych ograniczeń, tak jak jest na przykład w Kanadzie? Więc każdy pomysł, który sugeruje, że któryś tam tydzień jest powinien być zagwarantowany, ale jednak nakłada ograniczenia na ten dostęp do aborcji, jest kompromisem. Dlatego my na przykład do 12 tygodnia nigdy się nie będziemy z naszej perspektywy uśmiechać.
A może, nie wiem, tak teraz nie chcę spłycać tematu, ale przyszło mi do głowy, że może Kościół wyliczył, że w 12 tygodniu tam dusza wchodzi na przykład i już potem nie można. Nie, tak sobie, wiesz co, głośno myślę, przepraszam cię, głośno myślę, bo ta instytucja jest pełna absolutnych absurdów.
Możliwe, że Kościół coś takiego wymyślił. Nie ma żadnych podstaw prawnych, żadnych podstaw medycznych tak naprawdę, żeby takie decyzje podejmować.
Ale wiesz, co jest najlepsze? Że w ogóle o kwestii 12 tygodnia w mediach się nie dyskutuje. W ogóle w Polsce. Tego tematu nigdzie nie ma. Nawet w liberalnych mediach, które łoją PiS od rana do wieczora i wychwalają opozycję.
Tak, zdajemy sobie z tego sprawę. Z niepokojem obserwowałyśmy ten pomysł, który pojawiał się także na przykład na profilach facebookowych Partii Razem albo w sondażach OKO.press, gdzie w ogóle bez zastanowienia się nad tym, dlaczego ten 12 tydzień podaje się jako granicę, po prostu robi się sondaż bez możliwości przesunięcia w ogóle albo negocjowania tego 12 tygodnia. Więc oczywiście możliwe, że ktoś tam czy jakaś instytucja będzie uważała, że wchodzi dusza w coś. Nie za bardzo jestem sobie w stanie wyobrazić w ogóle, jakby to metafizycznie albo filozoficznie wyglądało, ale my tutaj nie rozmawiamy o metafizyce i filozofii, rozmawiamy tutaj o jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów medycznych, jednym z zabiegów, który po prostu powinien być gwarantowany jako prawo człowieka i podstawowa procedura medyczna, więc my się nie chcemy w takie dyskusje wikłać. Też nie jesteśmy bardzo zainteresowane tym, żeby dyskutować legislację i tak dalej. Naszym zadaniem jest wykonywanie tego praktycznego aktywizmu, niezależnie od tego, jaka będzie legislacja, która partia będzie u władzy, bez wielkiej nadziei, że tak naprawdę odkąd ja osobiście zaczęłam robić ten aktywizm, sytuacja tylko stopniowo się pogarsza, więc tak dużo nadziei nie mam, jeśli nie lokuję w rządzących. Po prostu będziemy ten nasz praktyczny aktywizm robić, niezależnie od tego, jaka będzie legislacja i kto będzie u władzy.
I to się nazywa mieć kochones, proszę państwa. Zuzanna Dziuban, aktywistka z kolektywu Cioci Basi, coś czuję, że będziemy częściej niż rzadziej z waszym udziałem do tego tematu powracać, tego 12 tygodnia, bo mnie on niebywale zainteresował. Jak mam być szczery.
Mamy nadzieję, bo o tym naprawdę trzeba mówić, a w jakiś sposób ta tematyka w ogóle została po prostu ugruntowana w kamieniu i w ogóle nie jest kwestionowana w polskiej debacie publicznej, a powinna być.
No to w takim razie do usłyszenia, Zuzanno. Na dzisiaj ci dziękuję pięknie.
Do usłyszenia.
Wszystkiego dobrego. Na zegarach 17 minut do godziny 10. Zastanawialiście się państwo, bo ja nie. Dlaczego ten 12 tydzień właśnie? Dlaczego ten 12 tydzień? Obstawiam jednak, że coś na rzeczy jest w materii wstrzykiwania duszy do rozwijającej się zygoty. Ale nie jestem fachowcem. Temat na pewno będziemy podejmować na antenie Halo Radia, bo po to Halo Radio jest. Nie trzęsiemy portkami przed takimi tematami, jak nasi koledzy z niektórych zaprzyjaźnionych redakcji.
Od poniedziałku do piątku między 19 a 21 Adam Bysiek rozmawia o przyszłości, zapraszając do studia najznamienitszych gości. Tu i teraz kontra nieznane jutro. Halo Przyszłość. Poniedziałek, piątek, 19-21. Adam Bysiek i jego goście, którzy mówią wszystko. Cykl Halo Historia to nie tylko spojrzenie w przeszłość, ale też wyciąganie wniosków na przyszłość. Patrzą i wnioski wyciągają Jarosław Szczepański i jego goście. W każdą sobotę od 17 do 19. Halo Historia w Halo Radiu, gdzie mówi się wszystko.
Na żywo słucha nas już ponad 400 tysięcy słuchaczek i słuchaczy miesięcznie, a z podcastów korzysta ponad 100 tysięcy. Dorzucaj ile możesz.
Na www.halo.radio/SOS.
Bo niezależność ma swoją cenę.
To jest Halo Poranek w Halo Radio.
16 minut do godziny 10, wtorkowy Halo Poranek dobiega końca. Powiem tylko Państwu, że dziś w Halo Komentarzach po godzinie 17 gościem redaktora Jarosława Szczepańskiego będzie profesor Szefach Weiss. I będzie tutaj u nas na miejscu, w studiu, z czego bardzo się cieszymy, bo to bardzo zacna, nieprawdopodobnie szaleńczo wręcz inteligentna postać. I z informacji, do których dotarłem, to już mogę Państwu powiedzieć, że to nie jedyny program, w którym będzie gościć na antenie radia od dzisiaj pan profesor Szefach Weiss, z czego bardzo się cieszę i zapraszam Państwa do Halo Komentarzy pod redakcją redaktora Jarosława Szczepańskiego dzisiaj po godzinie 17, a jeszcze wcześniej od 13 do 15 Centrum Praw Kobiet na swój cotygodniowy, cykliczny program Państwa serdecznie zaprasza, a ja w ich imieniu. No i gdzie jest drugie takie radio? Nie ma. A propos, gdzie jest drugie takie radio, to też jeszcze jedna kwestia pozostaje. Wtorkowe felietony. 9.50 dzisiaj felieton profesora Tadeusza Bartosia, o 12.50 felieton Marka Czyża, o 14.50 felieton profesora Marcina Matczaka, a o 16.50 felieton pani profesor Ewy Pietrzyk-Zieniewicz. Słabo? Absolutnie nie. A codziennie od poniedziałku do piątku inny zestaw felietonistek i felietonistów. Od 10 do 13 dzisiaj towarzyszyć będzie Państwu mój redakcyjny kolega Adam Bysiek, wulkan niespożytej energii. Przez te 3 godziny pewnie dużo, dużo będzie się działo. Gośćmi Adama Byśka po 10 będą między innymi Jerzy Rafalski, astronom, kolejny łazik na Marsie, nie sonda, to jest ponoć różnica, ja się nie znam, a nie nie sonda, a łazik. Bardzo duża różnica. Kompletnie tego nie rozumiem, ale podobno jest duża różnica i tutaj astronomowie się obrażają, jak się mówi, że sonda wylądowała na Marsie. To sondę to tam można sobie do żołądka włożyć, a tutaj mowa jest o łaziku, który ląduje na Marsie i szuka kościołów i katolików. Ponadto, jak widzę, organizator akcji, prezes Łukasz Salwarowski będzie gościem Adama Byśka. Na wnuczka już nie przejdzie. Pamiętacie Państwo tę historię? Na wnuczka wybiera się pieniądze z kieszeni starszych ludzi. Pan Łukasz jest organizatorem kampanii. Również będzie gościem Adama Byśka po godzinie 10. No dobrze, to ja już Państwu dziękuję za uwagę i zgodnie z życzeniem, zgodnie z obietnicą, ten przecudny numer z tym fantastycznym, nabożnym tekstem, który wprost w sposób jednoznaczny odnosi się do tego wszystkiego, co jest w naszym życiu najważniejsze. Do tego, że powinniśmy finansować Kościół z własnej kieszeni, ich on kosztuje nawet 40 miliardów, a księża, przynajmniej niektórzy, muszą dla Boga gwałcić dzieci. Do usłyszenia.